Czcigodny księże Krzysztofie, księże proboszczu, bracia w kapłaństwie, zgromadzeni tutaj bardzo licznie pielgrzymi, drodzy i kochani słuchacze katolickiego Radia Podlasie. Przeżywamy już dzisiaj ostatni dzień nowenny przed uroczystością świętego Józefa. Wysłuchaliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu fragmentu z Księgi Wyjścia, w której mamy przedstawioną sytuację dotyczącą narodu wybranego. Bo oto, kiedy naród wybrany wyszedł z Egiptu i kiedy Pan Bóg prowadził ten naród wybrany do ziemi obiecanej, to pamiętamy, znamy historię tego narodu, że wielokrotnie szemrał przeciwko Panu Bogu. I to, co tutaj mamy opisane, że Pan rzekł do Mojżesza: stąp na dół, bo sprzeniewierzył się Twój lud. Stąp, ponieważ kiedy Mojżesz był na górze, kiedy poszedł odebrać kamienne tablice, dekalog, to ten lud wybrany, który wcześniej zdeklarował się, to wszystko, co Pan Bóg nam daje, wypełnimy. To wszystko spełnimy. To w tym momencie, jeszcze kiedy Mojżesz był na górze, ten naród wybrany, naród izraelski, uczynił sobie innego Boga. Poszli do Aarona i powiedzieli: uczyń nam Boga. Mojżesz poszedł na górę, długo nie wraca. My chcemy, żeby był z nami tutaj Bóg. Chcemy, żeby ktoś nas prowadził. Zebrali wtedy całe złoto, które mieli, i z tego złota ulepili cielca i jemu oddawali pokłon. Na tą sytuację, kiedy Pan Bóg zobaczył, że naród odwróci się od niego, chociaż, jak wspomniałem wcześniej, deklarował się jasno: będziemy wierni, wszystko wypełnimy tak, jak Pan Bóg nam mówi. Jednocześnie widzimy tą wielką niewierność tego Izraela i narodu wybranego. I reakcja Pana Boga na to jest jednoznaczna. Chcę wyniszczyć ten naród. Zobaczcie, że Pan Bóg odpowiada bardzo jasno. Mówi do Mojżesza: zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć. Ale też daje taką pokusę dla Mojżesza: a ciebie chcę uczynić wielkim narodem. I moi drodzy, i co się wtedy stało? Dalsza część tego czytania z Księgi Wyjścia to jest modlitwa błagalna Mojżesza do Pana Boga skierowana. Mojżesz wstawia się do Boga za ludem. Nie ulega tej pysze, że z niego można uczynić nowy naród, ale wstawia się za ludem do Boga. Odwołuje się do wierności Boga, do jego obietnicy danej przodkom. I moi drodzy, kiedy to się dokonuje, kiedy odwołuje się do tej obietnicy, to Pan Bóg odstępuje od tego zamiaru. I wówczas to Pan, jak słyszeliśmy, zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Dlaczego tak Pan Bóg uczynił? Bo Bóg jest Bogiem miłosiernym. I tego doświadczył i doświadczał wielokrotnie, mimo swojej niewierności, idąc przez te lata, przez pustynię do ziemi obiecanej. Lud doświadczał miłosierdzia Pana Boga. Moi drodzy, czym jest Boże miłosierdzie? Co to jest Boże miłosierdzie? Dlaczego w XX wieku Pan Jezus przypomniał na nowo światu przez posługę świętej siostry Faustyny, także przez posługę jej spowiednika, kierownika duchowego, dzisiaj już błogosławionego księdza Michała Sopoćki, na nowo Pan Bóg przypomina ludziom prawdę o Bożym miłosierdziu. Dlaczego? Dlaczego po 20 wiekach od odkupienia na nowo chce przypomnieć nam, konkretnie nam, ludziom żyjącym dzisiaj tutaj w 2010 roku również, przypomina prawdę o tym, że jest Bogiem bogatym w miłosierdzie. Spróbujmy uczynić taką małą refleksję nad Bożym miłosierdziem. Kiedy piszemy miłosierdzie po łacinie, to będzie misericordia. Misericordia. I dosłownie, kiedy spróbujemy tak literalnie wczytać się w tą nazwę, to będzie można przetłumaczyć tak. Misericordar. Misericordar. Mamy pierwszy człon. Misery. Mizerny. Mówiłem, że ktoś jest mizerny. Co to znaczy, że ktoś jest mizerny? No, że blady jest, potrzebuje pomocy. U nas bardzo często używa się tego sformułowania, że ktoś jest mizerny, potrzebuje pomocy. Jest nie w pełni, można powiedzieć, zdrowy. Coś mu brakuje. Kor, drugi człon, to serce. To z języka łacińskiego serce, kor, cordis, to serce i dar. I takie literalne, dosłowne tłumaczenie tego stwierdzenia misericordia, miłosierdzie, to dać serce człowiekowi w potrzebie. Dać serce człowiekowi potrzebującemu. Tak można było powiedzieć, opisać miłosierdzie, to stwierdzenie miłosierdzie. I moi drodzy, to stwierdzenie świetnie opisuje właśnie sytuację człowieka po grzechu pierworodnym. Taka jest prawda o człowieku po grzechu pierworodnym. Jesteśmy mizerni. Człowiek wskutek grzechu staje się mizernym. Potrzebuje pomocy. Taka jest dzisiejsza kondycja człowieka. My potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy Pana Boga. Potrzebujemy wiary. Taki jest dzisiejszy człowiek. Nie wszyscy, moi drodzy, to uznają, nie wszyscy się z tym zgadzają, nie wszyscy za tym idą, nie wszyscy sobie to również uświadamiają. Jesteśmy, moi drodzy, mizerni. Potrzebujemy łaski Pana Boga, potrzebujemy dlatego Bożego miłosierdzia. I dlatego w naszych modlitwach, zwłaszcza w godzinie 15, kiedy Pan Jezus umiera na krzyżu, łączymy się we wspólnej modlitwie, modlimy się koronką, odwołujemy się do Bożego miłosierdzia i powtarzamy te słowa bardzo często i wielokrotnie także w czasie tych modlitw. Jezu, ufam Tobie, nie sobie. Jezu, ufam Tobie bardziej niż sobie. Takie są słowa jednej z pieśni, z piosenek, która niedawno powstała. Jezu, ufam Tobie bardziej niż sobie. Spróbujmy uczynić też, moi drodzy, nad tymi słowami refleksję. Bóg jest bogaty w miłosierdzie i ten kult miłosierdzia Bożego jest, moi drodzy, przede wszystkim dla każdego z nas życiodajny, jest kultem życiodajnym. Jesteśmy zaproszeni, moi drodzy, do tego, żeby miłosierdzie Boże czcić, żeby prosić zwłaszcza o miłosierdzie, a także Pan Bóg zaprasza nas do tego, żeby, moi drodzy, żyć miłosierdziem. I zobaczmy, czcimy w godzinie Bożego Miłosierdzia i w ogóle w kulcie Bożego Miłosierdzia jest nam wystawiony na pierwszy plan Jezus Miłosierny, czyli ta scena z Wieczernika, kiedy Pan Jezus pokazuje się apostołom na tle drzwi Wieczernika i stoi, prawa dłoń jest wyciągnięta w geście błogosławieństwa, lewa ręka na co pokazuje? Pokazuje na serce, które co zrobiło? Dało się przebić na krzyżu. Jezus, Bóg, dał przebić swoje serce. Miłosierdzie, misericordia to dać serce potrzebującemu. Jezus dał przebić swoje serce człowiekowi, każdemu z nas. I spod tej lewej dłoni wypływają dwa promienie, blady, taki błękitny i czerwony. To są sakramenty Kościoła, które poją, oczyszczają duszę. Jezus dał przebić na krzyżu swoje serce, po to, abyśmy my mieli życie. Tu jest, moi drodzy, zawarta cała prawda dotycząca Bożego miłosierdzia. I ta prawda została przypomniana właśnie człowiekowi żyjącemu w XX wieku. Zobaczmy, że te objawienia, które miała Faustyna, miały miejsce jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. I wtedy też bardzo mocno Faustyna modliła się o takiego spowiednika, o kierownika duchowego, żeby pomógł jej rozeznać te objawienia, które miała. Ona sama z siebie nie była w stanie tego rozeznać, czy przypadkiem nie jest to działanie złego ducha. Bardzo się modliła o swojego spowiednika i Pan Jezus przysłał do niej spowiednika, który pomógł jej, poprowadził ją w tej sprawie Bożego Miłosierdzia. Był nim błogosławiony dzisiaj ksiądz Michał Sopoćko, którego nazywamy także apostołem Bożego Miłosierdzia. To dzięki także niemu, moi drodzy, Faustyna zaczęła pisać dzienniczek. Był też taki moment na początku, kiedy rozmawiali ze sobą, kiedy spowiadał, kiedy kierował duchowo. Mówiła Faustyna o tych objawieniach, o tych doświadczeniach Pana Jezusa i z powodu licznych zajęć duszpasterskich, bo ksiądz Michał i był profesorem i na uniwersytecie i wykładał, prowadził wykłady klerykom w Wyższym Seminarium Duchownym i także pełnił posługę duszpasterską w pobliskich parafiach i był także diecezjalnym asystentem wielu różnych grup i organizacji. Miał bardzo wiele zajęć i obowiązków. To wiązało się też z tym, że nie było wówczas wielu kapłanów. Zwłaszcza ten wielki brak powstał po II wojnie światowej, gdzie wielu zostało po prostu wymordowanych, wywiezionych. I on się angażował w te wszystkie sprawy duszpasterskie i z powodu tych licznych obowiązków nie mógł na bieżąco słuchać Faustyny, to poprosił ją, żeby Faustyna wszystko zapisywała. I moi drodzy, w ten sposób powstaje dzisiaj, mamy ten gruby zapis dzienniczka świętej siostry Faustyny, który w takim formacie A5 ma około 600 stron. To z niego dowiadujemy się na temat objawień Pana Jezusa i na temat prawdy Bożego miłosierdzia. To, co Pan Jezus chciał przypomnieć i przekazać wszystkim ludziom. Pozwólcie też, że wspomnę o miłosierdziu, którego doświadczał osobiście w swoim życiu apostoł Bożego Miłosierdzia, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Otóż zanim tutaj ta sprawa Bożego Miłosierdzia nabrała kształtów, był to czas, kiedy wybuchła II wojna światowa. Był pierwszy piątek miesiąca, ksiądz Michał udał się do pobliskiej w parafii, żeby wypełnić posługę duszpasterską. Była msza święta, potem było nabożeństwo pierwszopiątkowe. Po mszy świętej przyszła do księdza Michała pani, która poprosiła, kobieta, która poprosiła, żeby pomodlił się przed obrazem świętego Antoniego w jej sprawie, w jej intencji. I w tym czasie, kiedy to był pierwszy piątek miesiąca, były działania wojenne, niedaleko byli Niemcy i przyszli akurat, to działo się wszystko w Wilnie, przyszli do Wilna i zaczęli aresztować. Weszli wtedy tego ranka do seminarium, wyjęli listę, mieli na liście wszystkich kapłanów, których mieli zaresztować. Wśród nich był ksiądz Michał Sopoćko. Z tego powodu, że był wtedy z posługą duszpasterską w parafii, więc nie został od razu zaresztowany. Zaaresztowali tych, którzy prowadzili wtedy wykłady. Wyprowadzili, wywieźli. Zaczęli pytać się, gdzie jest ksiądz Michał. Mamy go tutaj na liście, trzeba go aresztować. Ktoś im podpowiedział, jest w tej parafii z posługą duszpasterską. I słuchajcie, ci żołnierze zostali tam wysłani. Oni poszli, żeby jego tam w parafii zaaresztować. I weszli do świątyni w tym momencie, kiedy ksiądz Michał klęczał przed ołtarzem świętego Antoniego, kiedy modlił się razem z tą kobietą. I bardzo ciekawa rzecz. Kiedy skończył modlitwę, mimo obecności żołnierzy w kościele, on wyszedł z kościoła i oni jego nie zauważyli. Oni go nie widzieli. Jakaś druga kobieta podeszła przed kościołem, mówi, nie ksiądz się ukrywa, bo ksiądz jest poszukiwany. Żołnierze księdza szukają, ksiądz będzie aresztowany. Wtedy zastanowił się, co ma uczynić, co zrobić. Co zrobić? Dać się aresztować? Ukryć się od razu? Zdecydował, że pójdzie do swojego biskupa, pójdzie do kurii i tam zdecydują, co ma dalej czynić. I poszedł w kierunku budynków kurialnych. Mija kolejnych żołnierzy, którzy szli, żeby jego zaaresztować. Przechodzi obok nich, oni jego nie widzą. Moi drodzy, niech mi ktoś logicznie to wytłumaczy. On potem zapisuje w swoim dzienniku jako wyjątkowy ten dar Bożego Miłosierdzia dla niego. Odczytał to jako wyraźną wskazówkę Bożego Miłosierdzia, że Pan Bóg powołuje go i chce, żeby dokonał jeszcze w swoim życiu bardzo wielu ważnych rzeczy, wielu ważnych spraw. I to się faktycznie dokonywało. Potem po rozmowie z biskupem zdecydowali, że wyjeżdża poza Wilno i przez kilkanaście miesięcy, kiedy były te działania wojenne II wojny światowej, on spędza ten czas w Czarnym Borze. Niektórym by mogło się wydawać, że szkoda, tutaj mógł pełnić taką aktywną posługę duszpasterską, a tam gdzieś musiał siedzieć w zamknięciu. Szkoda kapłaństwa, szkoda kapłana. Moi drodzy, jak się okazało po czasie, potem widzimy to dzisiaj, ten czas był dla niego bardzo owocny. On bardzo mocno zaangażował się w modlitwę, w kierownictwo duchowe, bardzo wiele pisał i powstało wtedy właśnie w przeciągu tych kilkunastu miesięcy tego ukrywania się, chodził wtedy bez sutanny, w przebraniu. To był czas owocny, kiedy powstają najwspanialsze jego dzieła duchowe. I między innymi ja zachęcam, jeżeli wpadnie nam w ręce taka książeczka Listy z Czarnego Boru, to serdecznie zachęcam do lektury. Tam między innymi mamy wskazówkę, jak należy przygotowywać się do Komunii Świętej, jak robić dziękczynienie po Komunii Świętej. To są tak ważne sprawy w moim życiu, żebym ja, przystępując do Eucharystii, do Komunii Świętej, przystępował, był godnie i odpowiednio przygotowany. Miał zważanie na to, do jakich wielkich tajemnic ja przystępuję. I co podkreśla, tak tylko jednym zdaniem, jest bardzo ważny moment, moi drodzy, po przyjęciu Komunii Świętej, bo wtedy, kiedy ja się zjednoczę z Jezusem w Eucharystii, to ksiądz Michał tam podkreśla, ja mogę Jezusa prosić wtedy o wszystko. Pan Jezus da mi wszystko. Ten moment po Komunii Świętej, moment dziękczynienia jest szalenie ważny. Jego nie można zmarnować. Wielokrotnie doświadczał, moi drodzy, to było to jedno z wielu takich wydarzeń, które dało mu jasną wskazówkę, żeby zaangażować się całym sobą, całym sercem w sprawę Bożego Miłosierdzia. I kiedy potem miały miejsce różne inne wydarzenia, kiedy minęła II wojna światowa, angażował się także w odbudowę świątyń w Wilnie i potem, kiedy przeniósł się po wojnie za prośbą biskupa do Białegostoku, angażował się maksymalnie w te wszystkie sprawy duszpasterskie. Był też taki bardzo interesujący, ciekawy moment, że było mu ciężko, bo wydawać by się mogło święty kapłan. Naprawdę, tak jak czyta się jego biografię, to wspaniałe, można wyczytać przykłady dla życia kapłańskiego. Pamiętam taki moment, kiedy on, angażując się w te wszystkie sprawy i budowę kościoła i posługę duszpasterską i różne rozmowy i wykłady i wychowanie kleryków, był taki moment, że po prostu mu było bardzo ciężko. Cierpiał też z tego powodu, że był niesłusznie oskarżany w sprawach budowy świątyni, jakieś tam różne dziwne rzeczy zaczęły wychodzić. I on z tego powodu zachodził wieczorem do domu i on płakał. Rzewnymi łzami płakał w domu, to słyszeli sąsiedzi, którzy mieszkali przez ścianę. I w takim pewnym momencie, kiedy mu było bardzo ciężko, poszedł do Faustyny i mówi, niech siostra się pomodli za mnie do Jezusa, bo ja już nie daję rady. Ja już tak mam na sobie tyle dużo tych ciężarów, dźwigam, że już po prostu nie daję rady. Niech siostra się za mnie do Jezusa pomodli. I słuchajcie, tego samego dnia siostra pomodliła się do Jezusa i poprosiła, żeby te cierpienia, które spadły na Sopoćkę, że ona przyjmuje na siebie. Kiedy Pan Jezus zgodził się na to i zabrał te cierpienia Sopoćce, dał Faustynie, to Faustyna się wzdrygnęła, że ich jest aż tak wiele. Ale ksiądz Michał zapisał w swoim dzienniku, tego dnia wszystko, co było dla mnie trudne, uległo rozwiązaniu. Wszystko przeminęło. Te sprawy, które były nie do rozwiązania, one się rozwiązały. To jest, moi drodzy, siła modlitwy, siła także cierpienia, które możemy przyjąć w różnych sprawach. Boże miłosierdzie. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Chce człowiekowi, moi drodzy, przebaczać i chce przede wszystkim dawać człowiekowi życie. Ktoś, kto ufa Bożemu miłosierdziu, naprawdę będzie żył pełnią życia. Też nieprzypadkowo, moi drodzy, w czasie tego Wielkiego Postu na antenie Katolickiego Radia Podlasie podjęliśmy temat lęku człowieka. Podjęliśmy temat przestań się lękać. To jest hasło główne. To jest hasło główne, które wielokrotnie w ciągu jednego dnia przewija się na naszej antenie. Dlaczego przestań się lękać? To są, słuchajcie, słowa Jana Pawła II, które wypowiedział podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku. To była pielgrzymka, kiedy przyjechał poświęcić Światowe Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. I pierwsze zdanie, jedno z pierwszych zdań, które wypowiedział na lotnisku papież Jan Paweł II, to było właśnie to. Przynoszę mojej ojczyźnie przesłanie Bożego Miłosierdzia. Przestań się lękać. Dlaczego papież, mówiąc o Bożym miłosierdziu, użył tego stwierdzenia: przestań się lękać? Bo człowiek, moi drodzy, człowiek się boi. To jest konsekwencja, tak najkrócej mówiąc, to jest owoc, skutek grzechu pierworodnego, że człowiek się boi o swoje życie. W każdym momencie próbuje szukać własnego życia na swoją rękę. Ktoś, kto odbuduje poprzez sakramenty relacje z Jezusem, przestanie się lękać. Ktoś, kto uwierzy i bardziej zaufa Bogu, Jezu, ufam, będzie powtarzał, Jezu, ufam Tobie bardziej niż sobie, przestanie się w życiu bać. To będzie konsekwencja. Zginie lęk, kiedy ja do końca zawierzę i zaufam Bożemu miłosierdziu. Zaufam do końca Bogu. I powiem w takiej czy innej trudnej sytuacji, która mnie spotyka: Panie Boże, ja tego nie rozumiem, ja tego nie wiem, dlaczego to się ma miejsce w moim życiu, że to mnie spotkało, ale ja ufam, że to wszystko się dzieje za Twoją wolę, oddaję to Tobie. I moi drodzy, wtedy puszczają wszystkie lęki, wszystkie obawy, bo ja zawierzam to życie, to wydarzenie, tą sytuację Bożemu miłosierdziu, zawierzam Panu Bogu. I pozwólcie, że zostawię Was z taką myślą księdza Michała Sopoćki. To wyczytałem, kiedy byliśmy na jesieni ubiegłego roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku. I kiedy pojedzie się w Białymstoku na ulicę Poleską do tego domu, gdzie mieszkał ostatnie swoje lata ksiądz Michał Sopoćko, jest tam taka tablica czerwona z białym napisem i tam jest bardzo ciekawy taki napis, ja go tutaj przytoczę. Proszę to zapamiętać, niektórzy jak mają długopisy mogą zapisać, żeby to sobie rozważyć. Ewangelia nie polega na tym, by głosić, że grzesznicy powinni stać się dobrymi, lecz że Bóg jest dobry dla grzeszników. Ewangelia nie polega na tym, by głosić, że grzesznicy powinni stać się dobrymi, lecz że Bóg jest dobry dla grzeszników. Amen.